powiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nimi. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przybieram głodę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się gorąco. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierści na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał jego blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wyjść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Mówi o ojcu, mówi nam o ojcu, prawdę. bratu. On był zachwycony tym planem Boga, który ojciec miał, że on przyszedł i dał swojego syna Jezusa Chrystusa, aby ten plan zbawił, aby tego człowieka zbawić, aby wyciągnąć go z nieszczęścia. I co jest źródłem naszego nieszczęścia? Tym, którzy powiedzą, że źródłem nieszczęścia jest to, że mam za mało pieniędzy, że rodzice mnie nie kochali, że jakieś tam problemy psychologiczne, że jakieś jeszcze inne rzeczy. To wszystko ma może nierówności społeczne, że niektórzy zarabiają wiele, że tyle mam noczki, puści mąkę i przelazł 10 tysięcy, bo na konto wpływa, a ty się musisz na te 10 tysięcy euro napracować, nie? I zobaczcie, że to jest jakieś niesprawiedliwe, nie? Że po prostu gdzieś tam paliwo kosztuje tyle pieniędzy, a w innych krajach wolę o wiele mniej. I to jest niesprawiedliwe i stąd człowiek cierpi z tego powodu. Natomiast to jest jakaś prawda, natomiast takim głębszym źródłem cierpienia człowieka jest to, że przez grzech odłączył się od Boga i dlatego cierpi. Bo normalnie, jak jesteś w relacji z Bogiem, jesteś w Niego wpatrzony, to jesteś cały czas w Jego objęciach. Jesteś cały czas bezpieczny. Jesteś cały czas w takim pokoju. I teraz to życie, które daje chrześcijaństwo, to nie jest życie pełne sukcesów, tylko to jest życie pełne sensu. Dzisiaj bardzo wiele osób żyje bez sensu. Mają pieniądze, mają różne rzeczy, mają imprezy, bawią się, ale jak popatrzą po co ja żyję, to nie wiedzą. I drodzy, to co daje Kościół, to co daje nam Ewangelia, to jest to, co to jest życie wieczne. Kościół nam daje życie wieczne, a życie wieczne to jest znać Boga. I ci ta Ewangelia jest niezwykła, bo ona nam mówi o Bogu, który jest miłosierny, o Bogu, który jest dobry. I czy ty tego Boga znasz? Czy ty go znasz w ogóle? Czy jaki to masz obraz Boga? I zobaczcie to, co tutaj mówiłem na poprzedniej mszy dla naszych braci Szwedów, to mówiłem o tym, że Boga znamy. Kiedy ja Boga znam? Wtedy, kiedy na przykład ja zgrzeszę i ja się go nie boję. Ja mogę powiedzieć, że ja go znam, ale zobaczcie, jak nie ma się nic wypowiedzi, to co się dzieje? Mamy strach, nie? Boże, co to będzie? Zaraz ten się go zabili i tak dalej, nie? Że mamy ten lęk taki, nie? Może ten lęk jest związany drodzy, też z tym faktem, że nasi rodzice nie spełnili swoich zadań, że nie byli tacy idealni, że można był być bity. Ja byłem bity regularnie, bo zrobiłem strasznie. Kary były non stop raz w tygodniu coś tam, nie mogę wychodzić z domu, może inne rzeczy. Teraz troszeczkę jestem się uspokoiłem z tego księdzem i wiecie, i po prostu jakoś jest już lepiej. Ale normalnie tak kiedyś było i pamiętam, drodzy, pamiętam takie doświadczenie, to już mówiłem, że jak miałem pierwszą spowiedź, to akurat było tak, że ja wcześniej jako chłopak, no tak nie lubiliśmy sąsiada i nic kolegą, takżeśmy chcieli mu tam spalić świnie po prostu. To może tak mówię, jak było po prostu, to tak trochę raz jest śmieszne, ale ja chcę tylko powiedzieć, że wtedy naprawdę dostałem takie ranie, tak poważnie to wyglądało, że mama powiedziała całe wakacje bez lodów, a wtedy w tamtych czasach. To wiecie, dla lodów, lody będzie jest tak słody, że to było tak jak prosi, nie wiem, iPhone'a nie było cały rok. No wyobraź sobie. Zero iPhone'a, zero telefonu komórkowego, nigdzie nie wychodzisz, siedzisz. Przecież to jest śmierć, to jest zabójstwo. Jak wytrzymać bez telefonu komórkowego, nie? To jest niemożliwe, nie? No weź zabrał dziecko, coś takiego, nie? Zabronić, to się telewizor wrzucić przez okno po prostu, nie? Z nerwów, nie? Wytrzyma, nie? I pamiętam, jak poszedłem do spowiedzi, taki skruszony i tam przebaczył mi te grzechy, przyszedłem do domu, mama mnie pocałowała w policzki i wydała mi 4000 zł. Na dwie gałki lodów się tak kobiet mówiła, powiedziała, że Pan Cię przebaczył, ja też Ci wszystko odpuszczam. Masz odpust. Dlatego dla mnie każda spowiedź to była święta, było święto. Co widać się na załączonym obrazku, nie? Że jak często się składa, że było jakieś świętowanie. Nie będę mówił o wszystkich świętowaniach, ale zobaczcie, że mam taki obraz, właśnie, że ja jestem spowiedzi i ja tam spotykam Boga, który mnie kocha, który mnie nie osądza, który mnie przytula. I to jest taka niezwykła rzecz, że no, niezwykłą rzeczą jest to, że człowiek może zbłądzić. Że ja błądzę, ale są też takie. święty po prostu tutaj z Leszczykowa. I na przykład tak, tacy święci, jak zobaczą, że jakiś gość, który był najgorszym mentem z Marcin Łotrem ze Sztokholmu, z tej parafii, nawrócił się i nagle przychodzi do kościoła. I nie daj Boże, by tu wyszedł i zaczął opowiadać. Właśnie sobie jakby Hitler się nawrócił, stał tutaj, drodzy bracia i siostry, Jezus nas kocha. A co by się powiedzieli? Nienormalny. I nie osądzać takiego gościa po prostu, że jakim prawem on w ogóle tutaj jeszcze okazał mu miłosierdzie. Jakim prawem? Teraz zobaczcie, że dzisiaj ta historia o tych dwóch braciach właśnie jest taką historią o każdym z nas. Że być może niektórzy z was są jakimiś grzesznikami, że komuś się zdarzyło naprawdę, zdarzyły się naprawdę poważne grzechy i doświadczyłeś ogromnego miłosierdzia. A może ty jesteś tym drugim bratem, który właściwie no, nie miał jakichś poważnych grzechów, że Bóg cię obronił. Ja wam muszę powiedzieć taką rzecz. Ja mam brata, który jakby miał 8 lat, to był molestowany seksualnie. Homoseksualizm, HIV, narkotyki. I teraz, jak ja zadaję sobie pytanie, dlaczego mu się to trafiło, to nie wiem. Ja pełnię posługę egzorcysty od 2011 roku. Ja nie miałem takich grzechów. Ja nie wiem dlaczego. I czasami jest taka sytuacja, że ktoś nagle miał i ja go też nie potępiam. Bo tutaj tworzę, on ma jakieś takie odkryły, nie ma wszystkich historii, to jest coś takiego trudnego. I rzeczywiście mój brat trwa ogromna walka, słuchajcie, o jego nawrócenie. Ja pamiętam głośniej kiedyś rekolekcję w Rumi i mówiłem kazanie. I w trakcie kazania, kiedy ja mówiłem, próbowałem przeczytać Ewangelię, to ja nie mogłem jej przeczytać, ponieważ jakby miałem nadzieję, że straciłem wzrok. I w tym czasie, kiedy ja mówiłem kazanie, mój brat podawał jakiemuś chłopakowi narkotyk, który prawie go zabił. Ja to jakoś odczuwałem w tym momencie. To było coś strasznego. Coś takiego, co ja nosiłem na swoim ciele. Czasami może ty masz też taką sytuację, że na przykład twoje dziecko niszczy swoje życie i ty strasznie cierpisz. I ty nie wiesz, dlaczego cię rozrywa i płaczesz. Dlatego, że my wszyscy jesteśmy połączeni. Jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa. I zobaczcie, że my razem też cierpimy, jeżeli ktoś z naszej wspólnoty, zobaczcie, jest grzeszny, to automatycznie to dotyka całej wspólnoty. A jak ktoś jest święty, na przykład ksiądz Krystian może jest święty, być może, tak myślę, to wtedy wszyscy dzięki niemu, dzięki tej relacji z Panem Bogiem, albo ktoś inny, to pani organistka, możemy uzyskać szczególną łaskę tutaj, że tutaj się czujemy też dobrze. Ale my wszyscy jesteśmy wspólnotą, jesteśmy razem. Złączeni ze sobą. I wszyscy, zobaczcie, idziemy, jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, że Bóg jest dobry. Doświadczeni jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być z Nim w intymnej relacji. Ten brat tutaj z tej Ewangelii, zobaczcie, który był blisko Boga. Jaki był jego błąd? Bo on był strasznie rozgniewany na to, że ojciec tak przyjął tego grzesznika. Jego błąd był taki, że on był tutaj, chodził do kościoła, ale nie miał tej intymnej relacji i bliskiej. I to był jego błąd, ogromny błąd. I to dlatego, że jeżeli ty na przykład jesteś w miarę porządnym tutaj katolikiem, to proś naprawdę o intymną relację Boga z tobą. Proś o to. Bo to jest bardzo ważne, że my tutaj przychodzimy po to, żeby świętować zmartwychwstanie. Każda niedziela to jest świętowanie zmartwychwstania. Ale jeżeli ty nie masz wiary, czyli jeżeli ty nie doświadczyłeś Jezusa w swoim życiu, to jak mówisz dzieciom na przykład, chodź do koszarza, to mi po co mam iść? Jak ja go nie spotkałem nigdy, po co ja mam iść? Dlatego, że właśnie w punkcie wyjścia jest to doświadczenie. Ja pamiętam, słuchajcie, jak ja miałem doświadczenie spotkania Pana Boga, to było w liceum, to było tak szokujące dla mnie doświadczenie, bo ja myślałem, że to jest tradycja. Rodzice mi kazali chodzić do kościoła, a mama taka była, że jak nawet nie poszedł, ja wolałem iść, bo zrobiła taką minę, że po prostu normalnie mówi, nie, to wolę mieć niedzielę normalną, bo jak ona robi taką minę, robi, to po prostu się nie idzie do tyłu. Ale ja nie miałem doświadczenia. W pewnym momencie ja miałem w jakichś kolekcjach takie doświadczenie, że Bóg jest, to było dla mnie takie szokujące. widzący, że nie jest obok mnie, patrzy na mnie bez wyrzutów, uśmiecha się, kocha mnie. Pamiętam, że to było takie szokujące, bo ja byłem w liceum specjalistą od ściągania, czyli po prostu wiedziałem, jak mieć piątkę, nie wiedząc nic. Wiecie, no tak czasami są tacy młodzi ludzie, czyli nic nie umiesz, nie, to tak w Polsce się taka mentalność była, być tak, tak jest, że się stoi, czy się leży, 2000 się należy, nie? Coś mniej więcej w tym stylu. I teraz pamiętam, że jak ja miałem doświadczenie, to było, drodzy, coś takiego, że ja mówię, ale ja nie mogę ściągać, bo on na mnie patrzy. Ja nie chcę mu stawić przeprosić. Ja chcę, ja nie wiem, znam ten jedyny, jak pamiętam, jeszcze jedynka, kurcz, z polskiego. Słuchajcie, i to było takie niesamowite, że jeżeli masz to doświadczenie tej czułej miłości Boga, tej czułej miłości Boga, którą doświadczył ten syn marnotrawny, zobaczcie, kiedy on wrócił do ojca, on wrócił nie dlatego, że on kochał ojca, tylko dlatego, że skończyło mu się żarcie, nie? Że po prostu, że jego najemnicy po prostu do tego ojca mieli lepsze warunki niż po prostu on, który był wolny, który roztrwonił swoją wolność. I kiedy ojciec rzucił mu się na szyję, kiedy właśnie wybrał do niego ucztę, to on był tak wzruszony, tak jakby, nie wiem, czy miałeś kiedyś taką spowiedź, że poszedłeś do spowiedzi i płakałeś ze szczęścia, że to ci Pan przebaczył, że możesz umierać, że możesz iść dalej. I to jest coś nieprawdopodobnego, nieprawdopodobne szczęście. Ale zobaczcie, jaka jest pedagoga Boga. I to jest też dla nas takie światło, dla rodziców na przykład, bo ten ojciec tej Ewangelii, to jest ojciec, który ma dwóch synów. I teraz wy też macie dzieci, nie? I zobaczcie, że normalną rzeczą jest to, że dziecko w pewnym momencie się zbuntuje. Czyli odejdzie od tego, od kościoła, odejdzie od ciebie. Co robi ojciec? On puszcza. No dobrze. Cierpi strasznie. On puszcza wtedy dziecko. Robi to, co chce, bo kocha to dziecko, daje mu wolność i czeka. On nie kontroluje. On nie mówi, gdzie ty jesteś? Dlaczego ty się ślajesz? Wróć. On nie wychodzi, on nie poszukuje. Może ojciec ryzykuje. Zobaczcie, że ojciec za nim też tak. Ma o, gdzie te nasze dzieci? Nie chodzą do kościoła, oj Boże. I potem wracasz z kościoła. Napełniona Duchem Świętym. Nie wiem, czy jest akurat Duch Święty. Mówisz, ty grzeszniku, siedzisz przed tym komputerem. Zamiast wrócić tu do kościoła, nie? Tam, tu jest niewinny, jakie tutaj, jakie żadne świadectwo. Na pewno go nie zachęcisz. Natomiast kiedy ty jesteś w kościele i napełniasz się Duchem Świętym i wracasz do domu i promieniujesz miłością Bożą, to jest być może szansa, że on powie, co tu mam, taka kurczę, jestem spromieniająca. I co ci wydaje? Jak gram w te gry, to daje mi szczęście, ale jestem coraz bardziej spokojny. Bo zobaczcie, jak człowiek odchodzi od Boga, nie chodzi do kościoła, to coraz bardziej traci życie. Może mi się wydawać, bo zobaczcie, można być szczęśliwym bez Boga, oczywiście, tylko wtedy, gdy jest ładna pogoda. Ale normalnie jest tak, że się pogoda zmienia, że tracimy życie, że pojawiają się problemy, pojawiają się trudności. Jeżeli ty nie masz intymnej relacji Boga w twoim sercu, że nie masz oczu utkwionych w niebie, to będziesz złamany, to będziesz mówił, że wszystko tracę. Boże, będziesz się bardziej się martwił, że nie pracę stracisz, inne rzeczy. Natomiast nie będziesz wiedział, czego się chwycić. I że załamiesz się. Wiecie, najgorszą rzeczą, mam nadzieję, że nic się nie obrazi, jak jest takie małżeństwo wśród was, że mąż jest jak Maria, a żona jest jak Józef. Że patrzysz i mówisz, moja żona jest jak Bóg. Mój mąż jest taki idealny, bez wad. Dlaczego jest najgorszy? Bo jako chórze. Czy zobaczysz? A ja, słuchajcie, męża, czy z żoną robimy Boga. Że oczekujemy, że on będzie Bóg. Że mówi, masz się zachowywać. A on się zachowuje no, tak jak potrafi. Nie wiem, jak to czy zachowuje jak potrafi. Niewiele potrafi, ale zachowuje się jak potrafi. I my jesteśmy rozczarowani, że tym mężem, tym żoną i tak dalej. I zobaczcie, że my nie jesteśmy po to. W małżeństwie nie chodzi o to, żeby było wszystko idealnie. Bo małżeństwo jest taką wspólnotą, która ma nas doprowadzić do nieba. My idziemy do nieba. Tam jest kierunek. Nawet jak ślubowała się miłość, wierność, ślubowość małżeństwo, to mówimy tam Zofii, Kaziowi, a tak naprawdę istotą tego sakramentu jest to, że ślubujesz Jezusowi, a drogą do Jezusa jest miłością żona. I drogą krzyżową, chciałbym powiedzieć, nie? Jak to się mówi. Na początku jak jeszcze jest zakochany, to się mówi, ale to piękna droga, nie? A potem się okazuje, że ten krzyż ciąży. Jak to się mówi, ale jak wpatrujesz się w Jezusa, to się okazuje, że ty przy tym krzyżu jesteś w stanie odpoczywać. Czyli przy tej żonie, która nie jest idealna, przy tym mężu, przy tych dzieciach, odpoczywasz. Że czujesz, że to jest mój przyjaciel, ta żona. Że ten mąż jest moja przyjaciółka, to jest mój przyjaciel. Że tak może być. Ale wtedy, kiedy ja mam ten kierunek, że idę do niego. Że ten Bóg jest dobry. To jest drodzy, bardzo istotna sprawa. I ten ojciec, który okazuje się nam dzisiaj w Ewangelii, to jest ojciec pełen miłości, pełen dobra. I teraz pytanie, czy ty chcesz go poznać? A my mamy na tych rekolekcjach, włamy nieustannie Ducha Świętego. My będziemy dzisiaj mieli po koszu Pilara taką krótką właśnie modlitwę o uzdrowienie, o takim wypełnieniu Duchem Świętym. Znaczy, będziemy prosili Ducha Świętego, żeby pomóc Ci podjąć też taką decyzję budowania przyjaźni z Nim, który właśnie doprowadzi Cię do poznania Boga, tak jaki On jest, taki dobry, taki pełen miłości. I doprowadzi Cię też do tego, że zobaczysz kłamstwa wszystkie, które Ty wierzysz, które Cię doprowadzą do tego, że przychodzisz tutaj i jesteś niezadowolony, smutny, masz ciągle pretensje do swojego życia. Nie możesz zaakceptować tego, że w życiu ci się coś nie powodzi. Słuchajcie, przecież nie ma takiej sytuacji, że kto z was się urodził dobrą mamą, dobrym ojcem, albo dobrym księdzem. Nikt się taki nie rodzi. A może być tak, że na przykład mówisz, Boże, ja mam pretensję, że nie mam dobrą mamą, dobrym ojcem. My się stajemy dobrymi rodzicami. Dobrym ojcem to był tylko Józef. A i tak z Marią zmówił Jezus. Nie udało się utrzymać dziecka. Dzieci, każdy mógł się zgubić dzieci. Tak codziennie mówimy do dzieci. Na pierwszy okazję, że nie rozumiesz w ogóle tego swojego dziecka, o co mu chodzi. Nie? I w ogóle jakby on jest zgubiony. Nie? I tak dalej. To się nie uda, to się to nie jest możliwe. Ale jest też możliwe, że Bóg Ojciec kocha te dzieci ważne i was w sposób idealny. I zawsze możesz się modlić tak. Panie Jezu, ja Cię proszę, żebyś darował konsekwencje moich grzechów, żeby one nie dotykały moich dzieci, żeby przekleństwo, które płynie z moich grzechów, po każdym grzechu, który popełniasz, przynosi przekleństwo. Jeżeli się w ogóle nie spowiadasz z grzechów, to ono przychodzi przekleństwo, a to nie jest tragedia. Tragedia jest, jak nic nie robi, dlatego kompletnie nie rozumiem na przykład ludzi. Zobaczcie, którzy nie chodzą do spowiedzi długo, ale też może sami nie wiedzą o tym, nie? Że to nie jest dobre, bo jak jesteś własną święcającej, to nic się nie musi dziać, a ty rośniesz. A jak masz jakiś grzech, to cały czas po prostu dokładasz grzech do grzechu. A i po prostu jesteś, przekleństwo do ciebie przychodzi. Nawet nie wiesz, dlaczego jesteś nieszczęśliwy. I ono może dotknąć też twoje dzieci, twoich wnuków. Nawet tego nie wiesz, to mówi słowo, że też mógłby to rozwijać. I dlatego ważną rzeczą jest to, żeby prosić Pana Boga, szczególnie w roku jubileuszowym, żeby Bóg darował konsekwencje moim grzechom. Macie kościół, przychodnie, katedry, gdzie jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie, dla zmarłych, żeby wyciągnąć jakieś czyśćca. To jest bardzo ważna rzecz, drodzy. Jak wiecie, ja mam tutaj do nas się łącza 5 tysięcy tematów, ale ja wiem o tym, że jeszcze mamy gorzkie drewno, więc nie chcę po prostu, żebyśmy tu chodzili o 20 statek w Kobe. Dlatego będę lądował, jak to się mówi, jeszcze tam chciałem przyjąć Komunię Świętą, która ma nas właśnie też wypełnić obecnością Pana, żeby w nas się obniżała tęsknota za poznaniem Boga, tak jak Nim jest, taki dobry. Za poznaniem Boga, który jest dobry dla Ciebie, dobry dla mnie. I to jest takie ważne, żeby Jego szukać. Nawet jak skończą się rekolekcje, szukaj Boga. Mówiliście kiedyś dzieciom do dziecka, serio, szukaj Boga. Czy mówiłeś, studiuj. To jest bardzo ważne, to studiowanie, nie? Choć mądre, oczywiście jest ważne, ale kiedyś mówiłeś, szukaj Boga. Słowo Boże mówi tak, kto ma wiarę, ten się nie potknie. Nie ma nic, nie jestem człowiek, kto ma pieniądze, kto ma władzę, ten się nie potknie. Nie, kto ma wiarę w Boga, ten się nie potknie. Kto jest wierzący, kto ma żywą relację z Bogiem, bo tam jest życie. Nie w pieniądzach, nie w władzy, nie w ubraniu. W Bogu jest życie, które się nie kończy. Jezus umiera i żyje. Wydawa się życie. Z Jego przebytego serca wydawa się życie dla Ciebie. Ono się nie kończy. W Bogu jest wieczna wiosna. Wieczne życie. I kiedy masz z Nim relację, to coraz bardziej stajesz się młody, młodszy. Nie starzejesz się. Masz coraz więcej życia. No prawda, tak jest. No. To na razie tyle.